Naszym gościem jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny, pan minister Zbigniew Ziobro. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie ministrze, za nami ważny tydzień, ale pewnie i równie ważny przed nami. 3 lipca wchodzą w życie ustawy o Sądzie Najwyższym. No i pytanie, czy 4 lipca, dzień po, to będzie sądny dzień dla wymiaru sprawiedliwości? Bo po północy wejdą w życie przepisy, które wygaszają 6-letnią kadencję pani Małgorzaty Gersdorf, ale pierwsza prezes tym się nie przejmuje i zamierza przyjść do pracy. Sędziowie w uchwale stwierdzają, że jej kadencji potrwa do 2020 roku i że wszelkie zmiany są niekonstytucyjne.
Tak, rzeczywiście myślę, że odpowiadając na to pytanie ojca, warto sięgnąć pamięcią do początku, czyli do tego, skąd to się wzięło. No, to się wzięło z deklaracji obozu dobrej zmiany, prowadzonej w ramach demokratycznej debaty w czasie kampanii wyborczej, w trakcie której obiecywaliśmy fundamentalne zmiany w polskim systemie sprawiedliwości, które będziemy chcieli krok po kroku wprowadzać w życie. W ramach tych zapewnień były też zobowiązania związane z istotnym przemodelowaniem funkcjonowania Sądu Najwyższego, również jeżeli chodzi o powołanie nowych izb, w szczególności Izby Dyscyplinarnej, która miałaby wprowadzić nową jakość, jeżeli chodzi o dbanie o standardy etyczne w polskim sądownictwie. I mówiliśmy oczywiście o zmianach w KRS-ie, mówiliśmy, czyli Krajowej Radzie Sądownictwa, która jest istotnym organem mającym wpływ na to, jak funkcjonują sądy, decydującym o tym, kto zostanie sędzią, o tym mającym istotny wpływ na to, kto będzie usunięty spośród sędziów. Deklarując tego rodzaju zobowiązania, słuchaliśmy bardzo uważnie to, co mówią Polacy, którzy w większości, i wskazywały na to wszystkie badania opinii publicznej, bardzo krytycznie oceniały działanie trzeciej władzy i wytykały liczne słabości temu systemowi sprawiedliwości. My zdefiniowaliśmy, że jednym z głównych powodów tych słabości jest choroba korporacjonizmu. To znaczy, że to sądownictwo, które w 1989 roku nagle przemianowało się z sądownictwa w dużym stopniu podporządkowanego, co tu nie mówić, władzy ludowej i przewodniej roli partii, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, nagle poprzez zmianę ustawy przyjętej jeszcze za sprawą urzędującego wówczas prezydenta Jaruzelskiego, określiło się jako całkowicie niezależne, niezawisłe i samorządne. Samorządne, co w konsekwencji oznaczało, że tak naprawdę to środowisko samo decydowało o sobie poza kontrolą w zasadzie wszelkich innych władz, które zostały ograniczone do minimum czy do symboliki. Tak naprawdę na przykład przy powołaniu sędziego jedyny wpływ władzy wykonawczej to był udział prezydenta, który podpisywał decyzję przesłaną przez KRS, a KRS, czyli Krajowa Rada Sądownictwa, właśnie składająca się z tychże korporacyjnie wybieranych sędziów, uważała, że prezydent jest notariuszem i tylko łaskawie ma obowiązek i musi złożyć ten podpis i nie ma tu żadnej władzy i woli i prawa nawet odmowy. Krótko mówiąc, ten stan takiego samorządu, nazwijmy to, tego środowiska sędziowskiego, które oczywiście nie jest jednorodny, tam są też ludzie szlachetni, wartościowi, ale niestety dominującą, wiodącą rolę w zakresie tych, którzy rządzili tym środowiskiem, obejmowali ludzie z nadania jeszcze poprzedniej postkomunistycznej władzy oraz ci, którzy właśnie z nadania tamtych sędziów mający jeszcze historię przed 89 rokiem obejmowali istotne funkcje. Otóż właśnie ci ludzie nadawali ton polskiemu sądownictwu. To oni określali standardy. I my możemy podawać dziesiątki, setki przykładów upadku standardów i obyczajów polskiego sądownictwa na tle sądownictwa europejskiego, do którego oni aspirują. Ja dam taki jeden przykład. Kiedy poprzednio byłem ministrem sprawiedliwości, udałem się do Szwajcarii z wizytą. Chodziło tam o uważne śledztwo i pozyskanie danych z banków szwajcarskich. Akurat w tym dniu, kiedy wylądowałem, wybuchła tam afera z sędzią, który pokazał się na jeziorze, na jachcie z osobą podejrzaną o popełnienie przestępstw w ramach zorganizowanej grupy przestępczej. Ten sędzia nie sądził sprawy tego gangstera, ale przez sam fakt, że pojawił się na tej łodzi, następnego dnia on zrezygnował z zawodu sędziego, bo musiał zrezygnować, bo taka była presja na jego tamtejszych sędziów, którzy dbają o etykę i standardy. A co się dzieje w Polsce w podobnych sprawach? No możemy podawać dziesiątki przykładów spraw, kiedy sędzia, czy to jest uwikłany w duże, grube sprawy, kryminalne, czy też w drobne, ale jakże konfrontujące sprawy typu kradzież wiertarki. Następnie opinia publiczna dowiaduje się z pewną decyzji, że to tak naprawdę nic się nie stało i sędzia, który ukradł na przykład wkrętarkę w supermarkecie w Szczecinie, przecież wyrok sprzed półtora miesiąca czy dwóch miesięcy Sądu Najwyższego, tego właśnie Sądu Najwyższego, może dalej być sędzią, to jest sędzia karny i sędzia złodziej, bo nikt nie kwestionował tego, że on jest złodziejem, że ukradł. Może dalej sądzić złodziei. No ja uważam, że nie może. Ja uważam, że sędziego można i należy oczekiwać dużo, dużo więcej. To nie znaczy przecież, że chcemy go wsadzać jako człowieka na to do więzienia. Nie, ale nie może być po pierwsze wsadzać, że są równi, równiejsi wobec prawa. Jednym uchodzi płatem to, co maluczkim nie uchodzi. A po drugie, no ktoś, kto nie wykazuje się tą nieskazitelnością, nie daje gwarancji tej niezawisłości właśnie, takiej siły charakteru, która pozwala mu w sposób bezprawny i obiektywny rozstrzygać sprawy. I takich historii ojciec i szanowni radiosłuchacze o kompromitujących zachowaniach różnych sędziów i brak należytej reakcji tych władz sędziowskich, którzy kierowali tą strukturą sędziowską, tych władz korporacyjnych, no możemy podać dziesiątki, setki i to jest jeden z wielkich problemów tego Sądu Najwyższego. Sprzed kilku dni odwołam się do rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, który wbrew obowiązującemu prawu orzekł, że organa państwa, organa wymiaru sprawiedliwości nie mogą korzystać z podsłuchów uzyskanych legalnie ze sprawą decyzji sądu, na przykład wskazujących na to, że ktoś dopuścił się bardzo ciężkiego przestępstwa, włącznie z morderstwem, i jeżeli nie było tak zwanych zgód natępczych. Nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły, ale to jest po pierwsze sprzeczne z obowiązującym prawem, no po drugie tego nie występuje nigdzie w Europie i Sąd Najwyższy taką decyzją ustawił się ewidentnie po stronie przestępców i często tych groźnych przestępców, dając im fory i możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej. Nie zgadzam się na takie pojmowanie roli Sądu Najwyższego i bardzo wielu Polaków się na to nie zgadza i dlatego nasze zmiany, które mają demokratyczną legitymację, są ta batalia, która toczyła się przez Polskę i stąd nadzieja, że krok po kroku, bo to oczywiście jest pewien proces, który będzie trwał, zmienimy funkcjonowanie sądownictwa, zmienimy standardy etyczne, to jest bardzo ważne, to jest kluczowe, jakim cechami powinien się kierować sędzia, no powinien być oczywiście profesjonalnym prawnikiem, ale powinien być człowiekiem uczciwym, rzetelnym, obiektywnym. My musimy stworzyć taki system, który będzie to wymagał i będzie to gwarantował. Będzie gwarantował, że każdy, kto pójdzie do sądu, będzie wiedział, że sędzia będzie w sposób uczciwy, rzetelnie rozpatrywał jego sprawę. I ten system zmian, który zaproponowaliśmy również do Sądu Najwyższego, który jest najwyższym sądem, temu między innymi ma służyć i mam nadzieję, że ta ustawa mimo tych oporów, mam nadzieję, jestem przekonany, wejdzie w życie i polskie państwo nie będzie ulegało szantażowi tych, którzy chcą łamać prawo, którzy ustawiają się ponad prawem i chcą wykorzystywać do tego zagraniczne instytucje i na Polskę napuszczać rozmaite organizacje i psuć nam reputację tylko dlatego, żeby bronić swoich czasami nawet ciemnych i śmierdzących interesów.
A co się stanie, panie ministrze, gdy pani prezes Gersdorf w środę przyjdzie do pracy? Czy nie zostanie wpuszczona do gmachu, do gabinetu? Czy przejdziemy w se, że tak to określę, na model sądownictwa równoległego? Bo zdaje się, taki chcieliby wprowadzić ci, którzy chcą pozostać.
Nie ma w Polsce sądownictwa równoległego. W Polsce jest sądownictwo, które znajduje swoje umocowanie w obowiązującym prawie, a nie w tym, że jakieś grono osób, nawet jeżeli są doświadczonymi prawnikami w części, kreuje jakąś opinię o tym prawie i chce narzucać innym takie myślenie czy interpretowanie prawa, jak oni sobie życzą. No, to jest anarchia, prawda? Jeżeli byśmy się zgodzili na to, że poszczególne gremia będą kontestować prawo uchwalone przez parlament, podpisane przez prezydenta w sposób niezgodny z obowiązującą konstytucją, bo konstytucja przewiduje przez takie formę kwestionowania aktów prawnych, które zdaniem określonych gremiów są sprzeczne z konstytucją, się skierowanie takiego prawa do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli tego w ten sposób nie zrobią, tylko wyrażają swoją opinię, że coś jest ich zdaniem subiektywnym, niezgodne z konstytucją, to oni nie będą tego szanować, takiego prawa ustanowionego legalnie przez polskie władze parlamentarne, przez prezydenta podpisane, nie będą tego respektować, no to stawią się pod prawem, ponoszą, no biorą poważną odpowiedzialność, ryzyko podniesienia wszelkich konsekwencji tego tytułu, bo nie będę krył, że my też musimy przecież gwarantować, aby sądownictwo funkcjonowało, więc się nie obawiamy. Sądownictwo będzie funkcjonowało zgodnie z wolą ustawodawcy. Te akcje protestu zresztą, które były ostatnio generowane, no, okazały się być takim chyba wielkim rozczarowaniem i kapiszonem stosunku do buńczucznych zapowiedzi tych, którzy mieli rzekomo opowiadać, że tłumy, miliony Polaków idą bronić tego Sądu Najwyższego. Ten Sąd Najwyższy, tam są też, podkreślam, i chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało, ludzie, których szanuję, ludzie też i wartościowi, ludzie, z którymi czasami mogę nie zgadzać, ale no niestety są też tam ludzie, którzy uwikłali się w politykę, którzy wyszli z roli sędziego, w tym sędziego Sądu Najwyższego i którzy tym samym szkodzą polskiemu sądownictwu. Naszym zadaniem jest zadbać o to, aby polski wymiar sprawiedliwości Sąd Najwyższy działał w sposób właściwy i tak będzie, jestem przekonany.
A jak o to zadbać w takiej sytuacji? Bo to jest sytuacja taka, powiedziałbym, dosyć trudna z tej racji, że no z jednej strony wchodzą w życie nowe przepisy, ale z drugiej strony wszelkiego rodzaju konsekwencje wyciągane w formie jakiegoś niewpuszczenia, przymusu, zdajemy sobie sprawę, że od razu będą nagłaśniane i raczej uderzały wizerunkowo w tę nowelizację, w te zmiany, które mają wejść. Co z prezes Gersdorf, która zapowiada, że ona jest 2020 roku prezesem, jak dożyje, a uchwała sędziów również o tym mówi.
Proszę, oczywiście pani prezes ma prawo czuć się prezesem, a nawet ma prawo wyrażać różne swoje subiektywne odczucia co do roli, jaką pełni w takich lub innych gronach. I to jest jej prawo obywatelskie, nikt tego odmawiać nie zamierza. Bo mamy wolność słowa i wolność wyrażenia opinii, które mogą być nawet czasami zupełnie bezpodstawne, a nawet bywa absurdalne. Ale w Polsce jest system prawny, to są ustawy, które mają moc i obowiązują, i do nich poszczególne osoby funkcjonujące w określonych instytucjach muszą się stosować. Ja nie chcę w tej chwili rozstrzygać hipotetycznych scenariuszy, bo zaczekajmy ze spokojem na ten moment, kiedy na ta, o której ojciec mówi, rzeczywiście już wybije. No i wtedy będziemy reagować adekwatnie do tej sytuacji. Chciałem powiedzieć, że są przewidziane właściwe formy odpowiedzialności również dyscyplinarnej, odpowiedzialności służbowej. Są inne formy prawnej reakcji, które jeśli ustawa je przewiduje, to mogą być wzięte pod uwagę. Natomiast ja mam nadzieję, że w tej sprawie wszyscy zachowają się w sposób zgodny z prawem i odpowiedzialny. Ja muszę tak zakładać. Ja nie mogę z góry przyjmować, że jakieś deklaracje, które mają miejsce w przestrzeni publicznej o subiektywnym poczuciu kogoś, że pełni do określonej daty jakąś funkcję, że one znajdą wyraz w realnym funkcjonowaniu np. Sądu Najwyższego w dacie, o którą ojciec nie pyta.
Bo jest też druga sytuacja, że zgodnie z ustawą pan prezydent spośród wszystkich sędziów Sądu Najwyższego powinien wyznaczyć sędziego pełniącego obowiązki pierwszego prezesa. No i drugie, rozumiem, że to jest cały czas hipotetyczne, ale tak też trochę działają media. Proszę wybaczyć, panie ministrze, czy jest pewność, że sędzia tę funkcję przyjmie i czy jego przyjmą pozostali sędziowie?
Proszę ojca, to też jest dobre pytanie, które powinno być skierowane i prawo mediów, by zadawać pytania, ale ja już nie chcę wchodzić w tym momencie w przestrzeń odpowiedzialności pana prezydenta. Przypomnę, że ostatecznie ten projekt, który został przygotowany, jest w swojej jakiejś istocie projektem pana prezydenta. On oczywiście zawiera bardzo wiele rozwiązań, które były przygotowane w pierwotnym projekcie, który został zawetowany. I pan prezydent dokonał pewnych zmian i modyfikacji tej ustawy, więc to jest kwestia już kompetencji pana prezydenta. Ja z szacunku do głowy państwa nie mam tytułu, żeby w tą sprawę wkraczać. Na pewno pan prezydent odpowie na to pytanie, jeśli on zostanie postawiony. Natomiast to, co jest najważniejsze w tej sprawie, to to, że cała reforma, którą przygotowujemy, krok po kroku jest wprowadzona w życie. Były też zapowiedzi, że Krajowa Rada Sądownictwa, która została uchwalona w trybie też kwestionowanym przez naszych oponentów, totalnej opozycji, ale też przez naszą część środowiska sędziowskiego, że będzie kontestowana, że ona, że ta poprzednia Krajowa Rada Sądownictwa, która czuła się, wyrażali jej członkowie przekonanie takie, jak to słyszymy teraz panią prezes Gersdorf, iż konstytucja gwarantuje im kadencję do końca trwania tego organu. Otóż, czasu, na jaki zostali wybrani. Otóż te huczne zapowiedzi nie zostały zrealizowane. Nie ma żadnego bojkotu, nie ma sytuacji w każdym razie, że członkowie, byli członkowie KRS-u, którzy czują się, jak wynikało z ich wypowiedzi, dalej członkami, w świetle ich rozumienia konstytucji kadencyjnymi, te KRS tam przychodzą i organizują równoległy KRS, więc ja bym naprawdę nie wprowadzał tutaj takich troszkę scenariuszy medialnych, które są kreowane. Wtedy też były, a widzimy, jak rzeczywistość się poukładała. Jest KRS, działa, ogromna większość go szanuje. Są ogłoszone konkursy na wolne stanowiska sędziowskie. Sędziowie i ci, którzy zgadzają się z tymi reformami, ci, którzy się nie zgadzają, występują w tych konkursach. W związku z tym uznają funkcjonowanie tak powołanej przez nas Krajowej Rady Sądownictwa. Tak więc naprawdę podejdźmy do tego spokojnie. To jest dużo takiego medialnego szumu i emocji. To się zdarza w społeczeństwie demokratycznym. To jest jego wielką zaletą, że możemy dyskutować, możemy rozmawiać, możemy wyrażać najbardziej wykluczające się opinie. Natomiast kiedy przychodzi już do realizacji prawa i państwa prawa, to wtedy jestem przekonany, że to prawo będzie zawsze górą i tak było z KRS, jestem przekonany, że tak też będzie sądu najwyższy.
Senat wybrał w minionym tygodniu ławników, ale wybrał ich 13. 13 to za mało. Zgodnie z ustawą powinno być ich 36. Dlaczego w Polsce nie znalazło się 36 kandydatów?
Proszę ojca, to jest procedura, jeżeli chodzi o wybór ławników do Sądu Najwyższego, który jest poza sferą zaangażowania ministra sprawiedliwości. Jest to procedura, która odbywa się na poziomie ustawowo określonym w regulacji o Nowym Sądzie Najwyższym i zakłada powoływanie właśnie przez Senat ławników, czyli w tym pierwszym etapie. I być może ten czas na powołanie tych ławników, bądź też sama formuła tego konkursu była nie na tyle nagłośniona, że w pierwszym kroku nie zgłosiło się odpowiednio wielu kandydatów. Więc wydaje mi się, że to być może w sprawach organizacyjnych jest problem, ale nie chcę odpowiedzieć w sposób taki rozstrzygający, dlatego że ja nie śledziłem już, że nie odpowiadałem za tą część i etap organizacji Sądu Najwyższego. Minister Sprawiedliwości odpowiada za organizację sądownictwa powszechnego, natomiast minister sprawiedliwości nie nadzoruje już organizacji i funkcjonowania Sądu Najwyższego. Tutaj są pewne kompetencje i Senatu, i pana prezydenta.
No właśnie, tak samo z powołaniem nowych sędziów, bo za kilka dni w najważniejszym sądzie, Sądzie Najwyższym, będzie tych kilkudziesięciu sędziów brakowało.
No, wiem, że pan prezydent ogłosił, wydał obwieszczenie, tak, o wolnych stanowiskach sędziowskich i rolą Krajowej Rady Sądownictwa. I tutaj już pewien udział w tym będę miał, bo jestem z racji polskiej konstytucji, obowiązuje od lat i nikt nie kwestionuje. Minister Sprawiedliwości jest też jednym z członków Krajowej Rady Sądownictwa, której dominujący absolutnie wpływ mają sędziowie. I tak jest nadal. Sędziowie tam będą odgrywać wiodącą rolę. Również w procesie oceny kandydatów zgłaszających na stanowiska przyszłych sędziów Sądu Najwyższego i od już sprawności działania tego gremium, mam nadzieję, że ono będzie możliwie sprawne, będzie zależeć, jak szybko te stanowiska zostaną wypełnione poprzez właśnie wybór nowych kandydatów. Nie mam żadnych wątpliwości, że zgłosi się wielu kandydatów chętnych do tego, aby zasiadać w Krajowej Radzie Sądownictwa i znajdą się wśród tych aspirujących do Sądu Najwyższego również ci, którzy są zwolennikami zmian w sądownictwie, jak i ci, którzy byli oponentami, jak i ci, którzy zachowują neutralność, pewną nie deklarują, nie manifestują swojego stosunku do tego sporu, który się toczy. No bo tak działa polskie sądownictwo, więc to wszystko krok po kroku zostanie zorganizowane. Nie da się ukryć, że ta cała zmiana napotyka na ogromne problemy, na ogromny opór, zaangażowanie instytucji międzynarodowych, to opóźniło nieco reformy w stosunku do pierwotnych planów, w tym reformę Sądu Najwyższego, ale jestem przekonany, że ona zostanie doprowadzam do końca.
Wygląda na to, panie ministrze, też, że Polska nie przekonała Komisji Europejskiej co do praworządności, czy przekonała członków Rady Unii Europejskiej, tego nie wiemy, jesteśmy po przesłuchaniu, ale według nieoficjalnych informacji Komisja Europejska może pozwać Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Co ten pozew oznaczałby dla przeprowadzanej reformy?
Znaczy, mogę wyrazić swoją ocenę jako prawnik w tej sprawie i powiedzieć, że w moim przekonaniu i według mojej najlepszej wiedzy Trybunał, o którym media piszą, miałby się zająć, Europejski Trybunał kwestią polskiej reformy sądownictwa, nie jest właściwym sądem do rozpoznania tej sprawy. Dlatego, że kwestia organizacji sądownictwa poszczególnych krajów europejskich nie jest sferą regulacji europejskich, których zadaniem jest dozwanie sądu Europejskiego Trybunału w Luksemburgu należy szerzenie reguł właśnie dotyczących zagadnień związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej. Natomiast to są sprawy wyłączone, mieszczące się w zakresie kompetencji poszczególnych państw. Gdyby więc taka skarga została skierowana i dotyczyła zagadnień ściśle organizacyjnych, to w moim zdaniu ona przede wszystkim byłaby w tym sensie nieskuteczna, że objęłaby materię, która nie jest przedmiotem kompetencji sądu europejskiego, który miałby się rzekomo z inicjatywy komisji tą sprawą zająć. Sąd, podkreślam jeszcze raz, działający w Luksemburgu i ma za zadanie wypowiadać się w sprawach bezpośrednio związanych z zagadnieniami i z prawem Unii Europejskiej. A na przykład, kiedy są procedowane kwestie ustrojowe związane z funkcjonowaniem i konstrukcją choćby Sądu Najwyższego czy innych tego rodzaju instytucji, to zawsze dołączona jest do nich opinia, że ta materia nie jest przedmiotem regulacji w ramach Unii Europejskiej.
Panie ministrze, właśnie zakończyła się konferencja podsumowująca rok prac Komisji Weryfikacyjnej do spraw reprywatyzacji. Pan minister Patryk Jaki jest przewodniczącym tej komisji. I słyszymy, że pani prezydent Warszawy chce obciążyć pokrzywdzonych w aferze lokatorów kosztami wynajmowania prawników, którzy reprezentują ratusz w sądzie administracyjnym, który z kolei ma zdecydować, czy odszkodowania przyznać, czy nie. Jak pan postrzega to postępowanie pani prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz?
Tak, ja słucham i uszom nie wierzę, bo to działanie byłej wiceprezes, czyli dawna Platformy Obywatelskiej, bliskiej koleżanki, politycznej przyjaciółki pana Trzaskowskiego, który kandyduje przecież w Warszawie, niczym obuchem uderza właśnie w kandydata Platformy i jej politycznego przyjaciela, który zresztą wspierał ją w ostatniej kampanii wyborczej. No to, bo to, że pani Gronkiewicz-Waltz wykazuje się taką bezdusznością w stosunku do ludzkiej krzywdy, to mnie niestety nie dziwi. Ja mówię niestety, dlatego że jest z perspektywy śledzkiej. Już kilkuset śledztw, jest blisko, dochodzą do 400 ilość śledztw, które nadzoruje prokuratura, że są związane właśnie z nieprawidłowościami. Tak zwane pseudoreprywatyzacja, tak naprawdę złodziejstwa i oszukiwania, wyciągania mieszkań, nieruchomości, domów przez osoby działające tak naprawdę w zorganizowanych grupach przestępczych, mających poczucie bezkarności całkowite przez lata. Otóż no, ten jakby proces związany z bezdusznością, taką obojętnością na liczne prośby, krzywdy, opisywane też przez media ze strony pani Gronkiewicz-Waltz jako prezydent jej otoczenia, no, jest faktem niezaprzeczalnym. No, ona nawet była obojętna i nie reagowała wtedy, kiedy doszło do zabójstwa pani Brzeskiej, bo powinna przecież robić w ratuszu trzęsienie ziemi i sama zainicjować proces wyjaśnienia i walki, jak później się przyznała w swojej jednej wypowiedzi, że mafią reprywatyzacyjną, która działała de facto pod jej, można powiedzieć, okiem, w sensie, że pod w zakresie jej władztwa, który mogła reagować, a nie reagowała. Nie reagowała, dziś twierdzi, że z uwagi na brak rozpoznania tego zjawiska, no co samo w sobie, jeśli byłoby prawdą, jest całkowicie kompromitujące, no bo prezydent miasta, który nie wie, co się dzieje w jego mieście w sprawach no tak istotnych i poruszających opinię publiczną przez całe lata, no to w ogóle szkoda komentarz, a jeżeli wiedziała, no to to chyba jeszcze gorzej. Ja nie chcę w tej chwili tego rozstrzygać, bo w sprawie też toczą się śledztwa, których przedmiotem jest i ocena zachowań pani Gronkiewicz-Walski. Na ten temat będą ostatecznie wypowiadać się być może w swoim czasie prokuratorzy. Natomiast cóż mogę powiedzieć? No, tu jest pytanie do pana Trzaskowskiego, do Platformy Obywatelskiej. Czy oni chcą kontynuować tą politykę bezduszności? Bo to nie tylko są pani Gronkiewicz-Walski, powiedzmy sobie szczerze. Przecież te dramaty, wrzucanie ludzi na bruk, tysięcy ludzi na bruk, prawda, w Warszawie, często ludzi starszych, schorowanych. To działo się wtedy, kiedy premierem był Donald Tusk, w ogromnej większości nawet czasu, później pani premier Kopacz, zabójstwo pani, spalenie żywcem osoby, która była symbolem sprzeciwu wobec tych nadużyć, nieprawidłowości pani Jolanty Brzeskiej, działo się wtedy, kiedy rządziła i wszelkie służby miała pod sobą Platformę Obywatelską i oni usiłowali wmówić przecież opinii publicznej, że pani Brzeska się samo podpaliła, prawda? Wiemy to na pewno z analiz sekcyjnych, że ona umierając wdychała jeszcze ten palący się materiał palny i czyli umierała straszną śmiercią. Została, wszystko nam to wskazuje, zamordowana. Mamy teraz upadek rządu na Słowacji, kiedy zamordowany został dziennikarz, jego współpracowniczka, przyrzeczony już w tej chwili, nie pamiętam, Słowacji. Mamy wielką historię, która zachwiała rządem na Malcie, kiedy została zamordowana dziennikarka ujawniająca patologię w tamtejszym świecie politycznym. No i tutaj mieliśmy do czynienia z podobną historią, która została całkowicie przez ówczesne władze i dominujące media zamilczana, prawda? Niezwykle skandaliczną, która powinna doprowadzić de facto do wielkiej afery i być może upadku nawet rządu, a w każdej odpowiedzialności i prezydenta miasta i ludzi odpowiedzialnych za służby, którzy nie wtedy od razu natychmiast nie zagwarantowali rzetelnego zebrania materiału dowodowego i doprowadzenia do ujęcia sprawców i postawienia ich przed sądem. Więc to wszystko, co robi Platforma w tej sprawie, pokazuje obłudę tej partii, pokazuje brak elementarnej wrażliwości, pokazuje ich zuchwałość też. I mam nadzieję, że warszawiacy wyciągną z tego wniosek. Pan minister Jaki robi naprawdę wielką pracę, wielką robotę, bo on dopełnia to, co robi prokuratura. Prokuratura dąży do tego, aby ustalić sprawców przestępstw i posadzić ich za kratki, pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Natomiast rolą komisji jest odzyskiwanie tych nielegalnie przejętych nieruchomości, oddawanie ich należytym, prawowitym właścicielom, Skarbowi Państwa w większości, czy powinno trafić właśnie do majątku Warszawy, miasta Warszawy stołecznego, i też dąży pan minister Jaki do tego, aby osobom, którym stała się krzywda, wypłacić stosowne zadośćuczynienie czy odszkodowania z tego tytułu. A fakt, że pani Gronkiewicz-Walski chce obciążać tych ludzi jeszcze, nie tylko, że nie chce im dać to, co im się należy, ale do tego chce ich jeszcze obciążać kosztami działania prawników wynajmowanych przez miasto, no to naprawdę...
A te koszta nie są małe, te koszta nie są małe. Panie ministrze, ostatnia sprawa, to świeża sprawa, kolejny parlamentarzysta z aktem oskarżenia. Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście akt oskarżenia przeciwko senatorowi Platformy Obywatelskiej Maciejowi G., choć zdaje się, że pan senator zgadza się na podawanie pełnego nazwiska, w którym zarzuca mu popełnienie 4 przestępstw. Kolejny parlamentarzysta z aktem oskarżenia.
Tak, to prawda. Jest to znany w swoim okręgu parlamentarzysta Platformy Obywatelskiej senator pan Łupiński. Materiał zebrany, materiał dowodowy zebrany.
Pan Grubski.
Grubski, przepraszam, oczywiście, proszę wybaczyć za przejęzyczenie. Pan Grubski. I pan senator jest podejrzany o to, że dopuścił się kilku przestępstw. Niektóre z nich polegają na składaniu fałszywych oświadczeń majątkowych, ale jedno z nich wskazuje na możliwość popełnienia przestępstwa związanego z nielegalnym ujawnieniem informacji do ważnego postępowania przetargowego, w każdym razie ważnego postępowania, które miało na celu pewien efekt gospodarczy w tle. Tam są bardzo duże kwoty pieniędzy sięgających milionów złotych. I rolą prokuratury po zebraniu tego materiału dowodowego jest przedłożyć akt oskarżenia w sądzie i przed sądem sąd będzie rozstrzygał ostatecznie o winie pana senatora. Jest szereg takich postępowań, które występują niestety w negatywnej roli politycy i naszym zadaniem jest rzetelne i skrupulatne badanie tych spraw. Jesteśmy z tego powodu często atakowani, no choćby w sprawie pana Gawłowskiego, gdzie wbrew nadziejom pana posłów, polityków Platformy, sądy obu instancji zastosowały tymczasowe aresztowanie. Myślę, że to najbardziej dolegliwe wobec parlamentarzysty, posła, bardzo wpływowego polityka Platformy obywatelskiej. Usiłowano nam mówić, że to jest sprawa polityczna, no ale materiał rodowy jest tak mocny, że nawet oni już w tej chwili chyba stracili zapał, by nas skazać to polityczne działanie.
Zobaczymy wkrótce, czy ten areszt zostanie przedłużony, bo kończą się pomału 3 miesiące.
To prawda, 3 miesiące prokuratura wystosowała w oparciu o nowe ustalenia, które poczyniła, wniosek o ponowne uchylenie immunitetu w innym zakresie, co innych przestępstw, między innymi przyjęcia łapówki poprzez w formie apartamentu w Chorwacji przez pana posła. To jest oczywiście sfera zarzutów. W przyszłości będzie akt oskarżenia i też niezawisły sąd będzie rozstrzygał o winie pana posła. Natomiast mogę powiedzieć, że zebrany materiał dowodowy co do wielu zarzutów, które są stawiane panu posłowi, no pokazuje, że wbrew deklaracjom wierchuszki Platformy Obywatelskiej, to jest człowiek, do którego istnieje bardzo, bardzo wysoki stopień prawdopodobieństwa, że dopuścił się poważnych przestępstw i przestępstw korupcyjnych.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Obszerna rozmowa, ale spraw sporo i ważnych, i przyszły tydzień też zapowiada się bardzo ciekawie. Serdecznie dziękuję, panie ministrze.
Bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny, minister Zbigniew Ziobro, był naszym gościem.